Asia i Gaja Nowak są dziś gośćmi Radia Lublin. Opowiadają o swojej zupełnie nietypowej wyprawie. Ameryka Południowa i Azja. Pewnie wielu słuchaczy interesuje właśnie logistyka, no bo jak to, jak zorganizować wyprawę samodzielnie, z małym dzieckiem, najpierw tam z niespełna dwuletnim dzieckiem dorastającym.
Półtora rocznym, dwa lata, półtora roku to jest przepaść. Naprawdę.
To od 20 miesięcy rzeczywiście w górę. Wszystko miałaś zaplanowane, dokładnie wiedziałaś, gdzie będziesz za tydzień o tej porze, co będziesz robić jutro, ale i za miesiąc, albo za dwa miesiące.
Nic nie miałam zaplanowane. Nic a nic.
I jak to robiłaś?
Improwizowałam.
Ale jak łapałaś stopa, a robiłaś to często, to wiedziałaś, w jakim kierunku chcesz zmierzać?
Taki generalny kierunek? Oczywiście. Natomiast ja nie wiedziałam, gdzie mnie stop zabierze, ani gdzie będziemy spać. Więc łapałam. I patrzyłam, i jechałam albo kawałeczek, a potem łapałam kolejnego stopa, albo po prostu jechałam ze stopem. Też nam się tak zdarzało, że po jakimś tam odcinku jazdy nabieraliśmy do siebie i sympatii, i zaufania wzajemnego z kierowcą, bo on też przecież nie wiedział, kogo bierze. I na przykład lądowaliśmy u niego w domu. Och, taka piękna nam się historia w Chiapas przytrafiła na wybrzeżu. Zabrali nas, robotnicy nas zabrali. I wylądowaliśmy w domu u jednego z nich i cały tydzień tam spędziliśmy z jego rodziną nad brzegiem morza. Boże, jakie cudowne to było. I jesteśmy w ogóle cały czas w kontakcie z tymi ludźmi. W ogóle przez ten dar internetem, wynalazek internetu, naprawdę świat się zrobił dużo mniejszy. No i stąd na przykład wiem, co w takiej malusieńkiej wioseczce nad brzegiem Oceanu Spokojnego się dzieje. Teraz, tam w tej mojej rodzinie.
Autostop to był główny środek lokomocji?
Nie, bo na przykład w Peru w ogóle stopa nie łapałam, sporadycznie, bo nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby z 20-miesięcznym dzieckiem i całą tą stertą rzeczy, którą miałam ze sobą, znaleźć się na przykład w środku nocy na rozdrożu w Andach. Po prostu nie wchodziło w grę. Więc tam musiałam się przemieścić z punktu A do punktu B. Gorzej było z noclegiem później, to już wymagało większego wyginania się i ekwilibrystyki, ale jakoś to też ogarniałam. Przypominam, że nie miałam żadnych elektronicznych mediów do pomocy. Zaczęłyśmy stopa łapać tak już regularnie od Kolumbii, zaraz jak przekroczyłyśmy granicę z Ekwadorem, a to dlatego, że zrobiło się tam cieplej, a ja miałam za sobą już rok podróży, rok otrzaskania i już ja czułam się po prostu coraz pewniej w tym,
no
co
i Gajka
robię.
Była starsza.
No i Gajka była starsza, no tak, tak, oczywiście. Gajka już miała 2,5 roczku wtedy, prawie. No i tak, no i przejechałyśmy Amerykę Środkową, ale no wróci jeszcze Kolumbia. Tak, w Kolumbii w dużej części, w dużej mierze jeździliśmy też stopem, ale jak nie, znaczy, jeśli był transport akurat pod ręką, tylko ten oczywiście najtańszy miejscowy transport, to w ten transport się ładowałyśmy, dlatego że on był bardzo przystępny cenowo, nawet dla nas, a my miałyśmy ten luksus, że dysponowałyśmy czasem, nie miałyśmy biletu powrotnego, który nas cisnął, jakiegoś tam narzuconego tempa. A jednocześnie uwielbiałam jechać z miejscowymi i patrzeć przez te otwarte okna na świat, który się przesuwał w tempie żółwia, te wszystkie przełęcze, przepaście, widoki, Boże. Uwielbiałam, po prostu siedziałam jak zaczarowana i gapiłam się przez okno. Albo sobie z miejscowymi rozmawiałam, bo już potrafiłam. Bo ja się hiszpańskiego uczyłam w drodze. Więc już po tym roku już spokojnie się dogadywałam w zasadzie o wszystko. Oczywiście z wieloma błędami, to nie to, że jakimś tam językiem Cervantesa super władałam, ale absolutnie byłam komunikatywna. No, a potem przez Amerykę Łacińską, przez Środkową przejechałyśmy już w większości z tirami i Meksyk też w zasadzie w większości z tirami, a już od wysokości Mexico Ciudad, czyli od wysokości stolicy Meksyku na północ, czyli tam, gdzie tak strasznie straszyli, no to tam już w zasadzie wszystko tirami, dlatego że transport publiczny zrobił się nagle sakramencko drogi, więc nas po prostu potrzeba przycisnęła.
Wyczytałam w internecie, że dysponowałyście kwotą 23 zł na osobę na dobę.
No.
Takie konkretne wyliczenie?
Tak. Tak, tak, bardzo konkretne wyliczenie. $12. 6 dla jednej, 6 dla drugiej. Czyli to jest 23 zł.
Wystarczało?
Nie. Nie, często nie wystarczało. I no to wymagało bardzo dużej ekwilibrystyki. Naprawdę oglądnięcia każdego jednego peso, czy bata, czy jakakolwiek była waluta. I godzenia się na wiele niewygód i wiele trudności. Także to była cena, którą ja głównie płaciłam. No bo starałam się, żeby Gaja nie... Żeby w nią to oczywiście nie uderzyło w żaden sposób. To, co Gaja czuła, to duże ograniczenie, jeśli chodzi o zakupy, bo gdzie były zabawki, to myśmy je tylko oglądały. Nie kupowałam w zasadzie Gajce żadnych zabawek, za wyjątkiem banik mydlanych albo za wyjątkiem czasem karuzeli. Natomiast już w Azji było nam o tyle lżej, że blog rozszedł się po świecie i zgromadził wokół siebie grono naprawdę przecudownych ludzi, w ogóle takich ciepłych, empatycznych, otwartych, ciekawych, cudownych mam czytelników, naprawdę cudownych. Ja tam na blogu mam taką zakładkę wsparcie i nagle zupełnie spontanicznie zaczęłyśmy dostawać różne takie drobne sumy z takimi pięknymi dedykacjami, na przykład na lody dla Gajki, bo Gajka jest absolutnym lodocholikiem, uwielbia lody, na lody dla Gajki, na porządny hostel z ciepłą wodą, a już taką ukochaną moją taką dedykacją było: rozwalcie to na co chcecie. I tam chyba 100 zł dostałyśmy od tej osoby. Dla nas to było ogromne wsparcie, ogromne, bo właśnie dzięki tym dodatkowym pieniądzom od czytelników, no właśnie mogłam Gajkę wziąć na karuzelę, mogłam jej kupić te lody, czy mogłam uzbierać i kupić nam, bo to był taki mus i to nas strasznie finansowo obciążało, kolejną wizę. Bo chociaż ona miała 1,5 roku, czy tam 2, 4, 5 później, to płaciła dokładnie tą samą kwotę za wizę, co ja. No, także to ciągle był taniec na linie, ale to był już taniec na linie z taką myślą, że są ludzie, którym nasz los jest nieobojętny. I to było piękne. To było tak wspierające, nie tylko w tym wymiarze finansowym, ale też w tym emocjonalnym.
Bo ktoś wam towarzyszył.
Tak, ale ja tam byłam sama, wie pani. Ja przez te 6 lat podróży byłam sama. Ja i Gaja, my dwie. Nagle pojawili się ludzie, którzy do nas pisali ciepłe listy, którzy nam podrzucali parę groszy, którzy mówili: dobra, a to chcę, żebyś... Kupcie sobie taki obiad, żebyście się najedli po uszy. I ty, i ona. No, i to było takie... Rany, nie jesteśmy same w tym świecie. Ktoś tam, chociaż daleko, tysiące kilometrów od nas, ktoś nam towarzyszy. I to było szalenie wspierające, szalenie. Dziękuję za to.
Asia i Gaja Nowak dziś o swojej nietypowej wyprawie opowiadają w magazynie Podróże Małe i Duże. Podróżując w taki sposób i przez Amerykę Południową, i przez Azję, musiałyście poznać wiele osób. Musiałyście w takim znaczeniu, że no wiadomo, że trzeba kontaktować się z miejscowymi, od choćby, żeby dostać się gdzieś, złapać stopa, żeby załapać się na tę symboliczną kanapę w ramach couchsurfingu. Poznawałyście bardzo różnych ludzi. Czy głównie to byli ludzie właśnie serdeczni, wspierający, życzliwi, tacy dziwiący się, co wy tam robicie gdzieś na końcu świata w innym miejscu? Ludzie, których trzeba było się bać? Jak to było?
Różnie to było oczywiście, bo wszędzie, zarówno w Polsce, jak i w każdym zakątku świata są ludzie dobrzy i są ludzie źli. Są ludzie życzliwi, ludzie nieżyczliwi, ludzie przyjaźni i ludzie mniej przyjaźni, a często ludzie, którzy się po prostu boją i przez ten swój lęk na przykład, albo swoje jakieś różne przekonania manifestują je taką niechęcią. Ale muszę przyznać, że miałyśmy ogromne szczęście do ludzi, bo w gruncie rzeczy większość tych naszych interakcji ja wspominam bardzo dobrze, cudownie wspominam. I z dużą częścią naszych hostów couchsurfingowych, właśnie dzięki Facebookowi, dzięki WhatsAppowi, my jesteśmy ciągle w kontakcie. I stąd wiem, co się na przykład teraz dzieje w Peru, w Indonezji, na Filipinach, w Kirgistanie. Niezwykłe czasy COVID-u, a ja w zasadzie, nie otwierając wiadomości, wiem, co u nich.
Kogo tak wspominasz? Kto fajne stanął na waszej drodze?
Mnóstwo ludzi i każdy z tych ludzi wniósł tak dużo do tej naszej podróży, dając nam nie tylko w wymiarze materialnym, otwierając drzwi do swojego domu, ale otwierając drzwi do swojego serca. do siebie i jakby włączając nas w swoje grono znajomych, swoją rodzinę. Boże, przecież ile razy było tak, że myśmy opuszczali jakieś miejsce i po prostu ja ryczałam jak bóbr, bo miałam takie poczucie, że już ich nigdy nie zobaczę. To było takie, to było strasznie smutne. Jezus Maria. I to w zasadzie od samego początku, odkąd zaczęłyśmy jeździć, znaczy odkąd zaczęłyśmy korzystać z couchsurfingu. Ja w zasadzie czuję się bezradna, bo jeśli zacznę wymieniać, to zacznę w jakiś sposób szeregować. A oni wszyscy są dla mnie szalenie ważnymi osobami.
To może inaczej. Ja rzucę kraj, hasło, a ty sobie spróbujesz przypomnieć osobę na przykład stąd. Co?
Dobra, spróbujmy tak.
Peru.
Peru, tam jest kilka osób ważnych dla nas, ale najważniejszą, tak, tu muszę wprowadzić takie rozróżnienie. Cecylia, szara eminencja Limy. Bez niej tej podróży by nie było. Ja o niej mówię w ogóle na każdym slajdowisku, bo ona jest matką chrzestną tej naszej podróży. Bo kiedy przyleciałyśmy tam, to okazało się, że wszelkie moje plany po prostu runęły w gruzy. Byłam pierwszy tydzień w Limie, a już wiedziałam, że nie mam gdzie mieszkać i nie za bardzo wiem, co robić. I no właśnie wtedy z pomocą przyszła Cecylia. Każdy, kto był w Limie i każdy, kto miał problem, Cecylię zna. Bo Cecylia jest szarą eminencją. Szarą eminencją Polonii tamtejszej. I uwaga, Cecylia nie jest Polką. Cecylia jest Peruwianką, która mówi przepięknie po polsku, bo w Krakowie studiowała psychologię. Lat 7 albo nawet dłużej. I kiedy ona coś do mnie mówiła, to ja mówię, Cecylia, skąd ty znasz takie słowa? Ona mówi, słuchaj, jak się musiałam nauczyć anatomii mózgu, to już wszystkie inne, żadne inne słowo nie było już dla mnie naprawdę problemem. No. I ta Cecylia po prostu pomaga Polakom. I kiedy ja właśnie takie rozterce byłam, nie wiedziałam za bardzo, co teraz w tej Limie ze sobą i z tym moim dzieciakiem zrobić, napisał mi ktoś, napisz do Cecylii, ona coś ci poradzi. I Cecylia nie dość, że poradziła, to jeszcze nas przygarnęła do siebie. Ja przyjeżdżaj natychmiast, odstąpiła nam swój pokoik, a w tym pokoiku, uwaga, nad naszym łóżkiem wisiał kalendarz otworzony na stronie naszego kościółka z Krakowa, naszego po prostu kościółka, do którego tam mamy, nie wiem, z 300 metrów może. Tak za dobry omen to uznałam. I tylko wyłącznie dzięki tej pomocy Cecylii i skontaktowaniu nas później z innymi odpowiednimi ludźmi, ta podróż ruszyła. Chociaż Cecylia sama w sobie mnie zniechęcała. Mówiła, słuchaj, nie pchaj się, nie, wiesz, to jest Ameryka Łacińska, masz malutkie dziecko, może lepiej będzie wrócić. Ale ja w głębi duszy czułam, że ja mam w sobie gotowość do drogi. Tylko po prostu potrzebuję odrobiny takiego ogarnięcia się w tym nowym świecie. No i Cecylio, ja wiem, że będziesz słuchała ten wywiad, bo ja Cecylii podsyłam takie rzeczy. Cecylio, jeszcze raz ogromnie dziękuję ci za całą twoją pomoc, za całe twoje serce, bo gdyby nie ty, ta podróż prawdopodobnie nie doszłaby do skutku, a na pewno byłaby dużo trudniejsza na starcie.